Witam Państwa, Lech Pilarski. Producenci leków, systemów łączności, gier oraz drukarek 3D to branże najbardziej innowacyjne w naszym kraju. Tam najwięcej pieniędzy wydaje się na badania i rozwój. Przeciętnie jednak w kraju z innowacjami nie jest najlepiej. Badania jednego z niemieckich instytutów wskazują, że Polska jest na 27. miejscu na 35 badanych krajów. A bez innowacji nie można zdobyć przewagi, tak wskazuje wielu ekspertów. Czy innowacje przyspieszą również na Podlasiu? Jak jest z ich wdrażaniem? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu dzisiaj goście dr Mariusz Citkowski, wiceszef Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry Państwu.
Marek Karabowicz z firmy Neotech.
Witam serdecznie.
Oraz Sebastian Rynkiewicz z klastra obróbki metali.
Witam Państwa.
Również w Białymstoku. To jak to z innowacjami jest w naszym województwie? Pan pracuje także przy strategiach. Jak to wygląda z tego punktu widzenia?
Biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań, to wbrew pozorom nie jest tak źle. Co mam na myśli? Po pierwsze, przestrzeń do rozwoju przemysłu. Liczba obszarów Natura 2000, puszcze. Jeśli przeliczymy, dołączymy do tego infrastrukturę, liczbę w kilometrach dróg autostrad, czy też dróg ekspresowych.
A na linii deser, kolejowych i lotniska.
Dokładnie. A na deser dodamy lotnisko. To realnie myślę, że jakbyśmy ten współczynnik uchwycili w relacjach europejskich czy krajowych, byśmy całkiem nieźle wypadli. Natomiast oczywiście zawsze może być lepiej.
Ale oczywiście w przeliczeniu na kilometr infrastruktury.
Oczywiście tak.
To dobrze.
Więc w tym kontekście myślę, że gdybyśmy to uchwycili i porównali, to byłoby całkiem nieźle. Natomiast oczywiście.
A w wartościach bezwzględnych.
Natomiast oczywiście proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach trwa i efekty tego de facto poznamy za jakieś 3 do 5 lat, ponieważ przedsiębiorcy uczą się nowego stylu zarządzania. Nowym
parkiem maszynowym. A na czym ten nowy styl zarządzania polega?
Przede wszystkim to jest inna kultura organizacyjna, bo zatrudniono nowych ekspertów, inżynierów, którzy obsługują nowoczesne parki maszynowe, często roboty. A to są nowi ludzie, którzy nie znają tradycji otwierania klasycznych drzwi do fabryki, ale nowoczesnych rozwiązań technologicznych i to wymaga czasu. Współpracy z maszynami, ale współpracy wewnątrzorganizacyjnej, bo ile inwestycje w kapitał, w infrastrukturę, kapitał rzeczowy są ogromne, o tyle myślę, że zapominamy.
Czyli nadal ładujemy pieniądze w budynki, w nowe maszyny, w roboty, natomiast...
Inwestycje w kapitał ludzki też są, tylko wciąż niewystarczające z punktu widzenia wyzwań przemysłu 4.0, szeroko rozumianego i powszechnie stosowanego nazewnictwa w kraju i na świecie.
A jak to jest w Neotechu, jeśli chodzi o to inwestowanie w innowacje?
Jeżeli chodzi o Neotech, jest to firma z pograniczu średnich przedsiębiorstw, w związku z tym to nie jest jak gdyby duża firma. My korzystamy tylko ze środków własnych, czyli z własnego zysku i w to inwestujemy, ponieważ firma...
Jak 90% polskich przedsiębiorstw.
Myślę że tak. I dlatego powiedzmy te nasze inwestycje nie są jakieś przerażające, ale zasadniczo pracujemy w działkach związanych jak gdyby z nowymi technologiami.
No właśnie, w jakiego rodzaju?
I tutaj jeżeli chodzi o Neotech, to my zajmujemy się głównie produkcją maszyn i urządzeń plus działka produkcyjna związana z mikroelektroniką, czyli z produkcją elementów indukcyjnych.
I czyli nawijacie jednym słowem.
Czyli generalnie można powiedzieć nawijamy, z tym, że czasami lepiej, tak, czasami gorzej. Natomiast jeżeli chodzi w tej chwili o współczesne, to co tutaj poprzednik zwrócił na to uwagę, tutaj rzeczywiście kapitał ludzki jest... bardzo istotny, jeżeli chodzi o innowacje, bo to właśnie ludzie wymyślają te nowe procesy i tak dalej. Oczywiście finanse, oczywiście cała infrastruktura jest bardzo ważna w tym wszystkim, ale
czyli są u
zasadniczo...
pana roboty, są te nowoczesne, sterowane na przykład numerycznie urządzenia, ale do tego muszą być kompetentni ludzie dołożeni.
Tak, trzeba o tym oczywiście pamiętać, że technologicznie cały czas wzrastamy i do tego, że tak powiem, zasoby ludzkie też muszą, że tak powiem, się uczyć jak gdyby nowych wyzwań, a przede wszystkim wszystko przyspiesza.
Przyspiesza w jakim sensie?
Przyspiesza w tym sensie, że bardzo szybko następują zmiany i bardzo szybko w tym momencie są rzeczy, które no powiedzmy w tej chwili na przykład okres życia powiedzmy jakiejś tam średniej technologii u nas wdrożonej to jest w okolicach 3 lat. Kiedyś było to 10 lat, tak? Sądzę, że będzie to jeszcze szybciej.
Czyli jak pan zainwestuje dzisiaj w określoną maszynę, to już musi pan zbierać, bo za 3 lata trzeba będzie nową kupić.
Dokładnie w ten sposób tak to wygląda, a przynajmniej może nie tyle kupić, co inaczej mieć na uwadze jak gdyby to, że na pewno będzie to musiało ulec zmianie.
Tak, bo w międzyczasie weszły nowoczesne mechanizmy, można wyleasingować, wypożyczyć.
Można.
Różne to takie cuda niewidy są, jeśli chodzi o tego rodzaju wyposażenie, a w klasce obróbki metali, jak to jest?
My skupiamy zarówno uczelnie, jak i firmy. To jest grupa ponad 120 podmiotów, więc ten, myślę, że dla całości województwa może nie do końca jest to reprezentatywne, natomiast ja na co dzień pracuję w środowisku wysoce innowacyjnym. Świetne firmy, których produkty się sprzedają na wszystkie kontynenty i ludzie chcą to kupować zarówno w Japonii, w Stanach, ale też w takich krajach jak Urugwaj czy Kambodża, tak? Więc to pokazuje, że jesteśmy w stanie przygotować technologię, która jest bardzo atrakcyjna dla ludzi na świecie.
Ale jakbyśmy tak globalnie przyjrzeli firmom z nowego klastra, to jak dużo inwestują w tę działkę B plus R?
Ja myślę, że jakby jesteśmy...
Czyli badania i rozwój.
Myśmy taki szacunek robili, że firmy około 19-25% przychodów reinwestują jakby w innowacje. I to zarówno w technologię, ale też w ludzi. Cały czas jakby w ramach klastra poszukujemy nowych zdolnych pracowników, ale też i z innych branży przyciągamy. To, co jest bardzo ważne, że widzimy, że też coraz częściej przyciągamy dobrych inżynierów z innych części Polski. Ale trzecim takim obszarem są kompetencje. Po prostu bardzo często jest tak, że już pojedynczy człowiek nie jest w stanie nosić tych umiejętności, trzeba pracować w zespołach, więc mówimy o tym, że dana kompetencja jest czasami w firmie, a czasami na styku kilku firm, czy na styku uczelni firmy.
Na ile właśnie tego rodzaju firmy, które inwestują w tę działkę B plus R, są w stanie popchnąć rozwój województwa?
Ja myślę, że to jest główny motor rozwoju województwa. My jeżeli pracujemy z Ministerstwem Rozwoju, to ministerstwo wprost wskazuje, że przeciętna polska firma ma eksport na poziomie 18%. Firmy, które są skupione w kluczowych klastrach krajowych, to jest 28% eksportu. U nas ten eksport jest na poziomie 40%, więc widać, jak w skali kraju jesteśmy do przodu, ale to jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że rzeczywiście siedzimy w tych obszarach innowacyjnych i nawet nasza nazwa klaster obróbki metali jest nie do końca adekwatna do tego, co robimy technologicznie w tym momencie, bo automatyka, bo robotyka, bo cyberbezpieczeństwo, bo big data, internet rzeczy, czyli wszystkie obszary jakby dotyczące
czyli
przemysłu.
Nie pilnik, nie szlifierka, to już...
Nie, to jest bardzo ciekawa rzecz, że w tym momencie coraz więcej kobiet w naszych firmach pracuje. No przy tradycyjnej obróbce metali, tej nienumerycznej, rzeczywiście kobiet nie było dużo. W tej chwili są one zarówno w działach jakości, w działach kontrolnych, ale też pojawiają się bezpośrednio na produkcji, bo ta technologia umożliwia dzisiaj również pracę paniom.
No właśnie, wiele firm w Polsce, ale także i na Podlasiu chciałoby inwestować w te badania i rozwój, tylko no, co stoi na przeszkodzie? Bo jak słyszymy, znakomita większość, prawie 90% inwestuje, ale tylko i wyłącznie przy użyciu własnych środków, własnych pieniędzy. Czyli gdzieś tam pozbiera, nazbiera przez kilka lat i dopiero inwestuje. Przy tych zmianach, które pan Marek sygnalizował, no to się już tak tradycyjnie nie da inwestować.
Znaczy, z jednej strony to jest oczywiście rozbudowa otoczenia biznesu, czyli tutaj mówimy o źródeł finansowania w mikro i w dużych skalach, jeśli mówimy o korsocjalnych projektach, ale wrócę teraz jeszcze do kapitału ludzkiego, to też inwestycje i patrzenie na pracownika z punktu widzenia relacji, jakie jest w stanie nawiązać z podobnym inżynierem, jeśli mówimy o stanowisku inżyniera, z inną firmą, to co przedstawiciel klaster powiedział przed chwilą. Jakie mamy kompetencje relacyjne w firmie? Bo dzisiaj Podlasie, jak i cała Polska stoi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ich nie stać operacyjnie, ale też i przede wszystkim finansowo na to, żeby tworzyć W każdym przedsiębiorstwie własne zaplecze badawczo-rozwojowe. Więc siła leży w kompetencjach, które są ulokowane u innych inżynierów,
czyli w tego rodzaju takich innowacyjnych porozumieniach, żeby pewne rzeczy rozwiązać.
Dokładnie. Jeśli technolodzy, inżynierowie zaczynają mówić wspólnym językiem dla różnych przedsiębiorstw, wtedy jest okazja, żeby wygenerować wspólny pomysł. Jak deklarują prezesi poszczególnych firm, czy to klastrowych, czy pozaklastrowych, ich inżynierowie mają tak zwane wolne godziny, bo skończyli zadania dla firmy i w tym czasie mogą pracować wspólnie z innymi inżynierami dla wspólnego rozwiązania dla tych 4, 5, 10 firm. Jest to jedno z dodatkowych źródeł, które może napędzać podlaskie innowacje.
Czy pan jako szef firmy by się zgodził na takie wypożyczenie inżyniera, bo ma akurat kilka godzin wolnych, żeby współpracował z innym, by rozwiązać pewne rzeczy?
No właśnie, to jest to bardzo dobre pytanie, dlatego że my musimy się w tym momencie powoli zacząć przestawiać mentalnie na inny styl jak gdyby pracy. No bo tutaj właśnie mówiąc o... Wspominamy troszeczkę o przemyśle przyszłości, o przemyśle 4.0, różnie tak gdyby to jest nazywane. Ja na własny użytek, powiedzmy, tak troszeczkę sobie to zdefiniowałem, że generalnie przemysł 4.0 jest to zarządzanie informacją, bo te mamy tam oczywiście całe mnóstwo tych kół rozwojowych, jeżeli chodzi o przemysł 4.0, ale zasadniczo wszystko to się opiera na informacji i generalnie zarządzanie tą informacją po prostu będzie w tym momencie bardzo istotne. I teraz właśnie, jeżeli chodzi o zarządzanie procesami, zasobami ludzkimi w firmie, to jest jak gdyby bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście, szczególnie firmy małe, średnie, no zawsze będą miały problem z albo z natłokiem roboty albo z niedoborem tej roboty, tak? Zatrudnienia, pracy i tak dalej. W związku z tym to jest poważny hamulec, a przy obecnych jak gdyby kodeksie pracy, który istnieje, nie ma możliwości jak gdyby stworzenia elastycznych godzin jak gdyby pracy. No Niemcy to jakoś tam sobie rozwiązali w bardzo fajny sposób, my jeszcze nie do końca. Wszystkie sprawy innowacyjne zawsze będą polegały na tym, że trzeba będzie pracować czasami dłużej, czasami krócej. I teraz to, co właśnie my, do czego dążymy w klastrze, jaka nam idea przyświeca, to jest właśnie idea tak zwanej superfabryki 4.0, gdzie szukamy w tym momencie rozwiązań, partnerów do tego, żeby wypracować jak gdyby nowoczesne rozwiązania, żeby tymi zasobami, które posiadają firmy, można się było wymieniać, podzielić, poinformować, kto, kiedy, w którym momencie jest jak gdyby wolny. A w związku z tym znowuż systemy IT, znowuż systemy informatyczne, znowuż rozwiązania chmurowe i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no i czas, bo to wszystko musi działać szybko. My nie mamy w tym momencie czasu na to, żeby 3 miesiące zastanawiać się nad tym, czy my wypożyczymy inżyniera, czy nie wypożyczymy. To muszą działać te systemy, można powiedzieć, online natychmiastowo, a przede wszystkim nasze myślenie musi się też zmienić, także my musimy się jak gdyby tego wszystkiego jak gdyby uczyć.
Pytanie ale to są... z prawem autorskim, wynalazki.
No tak. Ale ja myślę, że właśnie tutaj bardzo jest mocno rola w różnych funduszach, znaczy w różnych, że tak powiem, projektach podkreślana na temat wzorów użytkowych, patentów i tak dalej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tak na dobrą sprawę 99% rzeczy, które się dzieją w małych, średnich firmach, to są naprawdę proste rzeczy, które, znaczy proste, no takie rzeczy, które naprawdę są do ogarnięcia, nie wymagają specjalnych środków i patentów, a doskonale ale ułatwiają, że tak powiem, życie i na to po prostu jak gdyby zawsze brakuje tego czasu. Myślę, że to jest jak gdyby następna sfera, jak gdyby właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o prawa autorskie, tak?
Za chwilę powrócimy do kwestii innowacji właśnie w kontekście owego przemysłu 4.0 i przyspieszenia rozwoju z tego punktu widzenia województwa podlaskiego. W studiu dr Mariusz Citkowski, wiceszef Instytutu Zarządzania w Uniwersytecie w Białymstoku, Marek Karabowicz z firmy Neotech oraz Sebastian Rynkiewicz z klastra obróbki metali. Czy w strategiach, bo teraz pracuje się nad strategiami, jest dostrzegany ten pierwiastek innowacyjny, żeby go wzmocnić, dać więcej pieniędzy, zbudować całą infrastrukturę po to, żeby firmy no jednak chciały inwestować w badania i rozwój?
Myślę, że jak najbardziej tak. Mamy obecnie konsultowaną projekt rozwoju strategii rozwoju naszego województwa do 2030 roku. Myśmy jako klaster do 8 stycznia zgłaszali te uwagi i to, co jest naprawdę bardzo takim optymistycznym elementem, że takie formy działalności innowacyjnej jak klastry są wpisane do strategii, ale też zgłaszaliśmy w uwagach bardzo ważny aspekt, o których koledzy mówili wcześniej, że żeby były środki, instrumenty do wsparcia zarówno tych małych, średnich przedsiębiorstw i tutaj na to Bruksela kładzie nacisk, ale też i z poziomu naszych ministerstw to widać, ale w przypadku naszego regionu absolutnie też duże firmy potrzebują wsparcia, bo nie oszukujmy się, to one w tym momencie generują najwięcej innowacji, najwięcej patentów, najwięcej rozwiązań.
Najwięcej ludzi zatrudniają.
Tak, ale są też gotowe organizacyjnie do tego, żeby eksportować to, co robimy w klastrze. My w poprzednich dwóch, trzech latach około 50 imprez targowych na całym świecie obsługiwaliśmy i przy tych dużych firmach małe, średnie firmy się rozwijają, coraz śmielej wychodzą na te rynki i to naprawdę buduje, że firmy z Augustowa, firmy nie tylko z Białegostoku, z mniejszych ośrodków też sobie radzą, bo mają możliwość podejrzenia właśnie, jak to robią duzi i skorzystać z tych doświadczeń, a duzi też coraz bardziej się otwierają na współpracę, bo widzą ten potencjał technologiczny u tych mniejszych firm, że to są naprawdę ciekawi, mądrzy ludzie i umiemy to wspólnie pracować. Tak patrząc na naszą strategię rozwoju województwa, to jeszcze 12 lat temu myślano przede wszystkim o projektach indywidualnych. W tej chwili widać, że ten nacisk idzie w kierunku projektów konsorcjalnych, wspólnych.
Tych sieciowych bardzo.
Tak, jak pracujemy w Europie, czy to z kolegami z Francji, z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii, tych najbardziej innowacyjnych krajów, to widzimy, że oni pracują w ten sam sposób i to sieciowanie współpracy jest takim trendem ogólnoeuropejskim. Także absolutnie jesteśmy w trendzie. To, co dla nas jest istotne, to tak jak widzimy strategię rozwoju województwa podkarpackiego, tam Dolina Lotnicza jako klaster kluczowy krajowy jest wprost wpisana. Też wnioskowaliśmy, żeby klaster obróbki metali był ujęty, bo rzeczywiście wydaje się, że stanowi strategiczny element rozwoju naszego województwa.
No właśnie, jak się przygotowuje te strategie, to właśnie teraz ten zwiększony nacisk jest na właśnie innowacje?
Jak najbardziej tak. Ja powiem z innej strony, poprzednia strategia była fajna, ta jest jeszcze fajniejsza, ale nie o fajność chodzi, ale żeby strategia była dobra, to zobaczymy za 5-10 lat, ile z tego jesteśmy w stanie wdrożyć. Jakie podmioty zaangażujemy, jak określimy programy operacyjne, to jest najważniejsze.
Dlaczego ta strategia jest fajniejsza od tamtej?
Bo to przedmówca powiedział, przede wszystkim jest większy nacisk na współpracę, na to, co się dzieje w całej Europie, się dzieje w całej Polsce, czyli aspekty tego sieciowania, a więc aspekt kooperacji bez wątpienia wskazane zostały właściwie słabe i mocne strony regionu i ona jest o tyle rzetelnie przygotowana, bo rzeczywiście te okienka dla innowacyjności są otwarte. Pytanie, czy będziemy potrafili przez te okienka nabierać powietrza. Zbudować to, co sobie pozwoliłem przed audycją nazwać genotyp innowacji. My ten genotyp innowacji dla województwa podlaskiego dopiero tworzymy. I tu kwestia, jak my, w którym kierunku pójdziemy, to co było przed przerwą, dyskutowaliśmy. Innowacje, a innowacyjne sektory możemy mieć różne. Pytanie, jak te dzisiaj innowacje, lokomotywy innowacyjności w Podlaskim pociągną za sobą pozostałe sektory. I pod tym kątem powinniśmy patrzeć, jak generować efekty zewnętrzne dla pozostałych sektorów, jako całe województwo.
Panie Marku, do tej pory było tak, że jak jedna firma wpadła na coś i zaczęła osiągać sukcesy, to zaraz się pojawiało w otoczeniu mnóstwo konkurentów i wszystko robili, obniżali cenę produktu albo stosowali jakieś materiały zastępcze po to, żeby wejść w tę lukę, w tę niszę i też robić pieniądze. Czy to już się skończyło? Czy teraz właśnie należy oczekiwać, że jeśli ktoś będzie chciał, to będzie współpracował?
No, bardzo ciekawy wniosek. Ja myślę, że to taka jest natura po prostu człowieka, że zawsze chce jak gdyby zrobić coś lepiej właśnie, i, czy od sąsiada, czy coś komuś udowodnić, tak? Natomiast tutaj mówiąc o jak gdyby współczesnych technologiach i innowacjach, no musimy pamiętać o tym, że to nie jest już w tym momencie, tak jak tutaj przed programem, żeśmy chwilkę rozmawiali na temat patentu igły do szycia, że jest coś bardzo prostego, już da się, że tak powiem, zrobić. No, oczywiście pojawiają się takie rewelacyjne rzeczy, ale to jest naprawdę jeden na milion. Natomiast w takim życiu codziennym potrzebnych jest naprawdę bardzo wiele, jak gdyby, drobnych rzeczy. W tej chwili... No,
kiedyś to był cały ruch racjonalizatorski i nawet były takie premie z tytułu racjonalizacji. Teraz to się nazywa postęp innowacyjny.
Postęp innowacyjny, dokładnie. Natomiast już w tym momencie, powiedzmy sobie, po jakichś tam doświadczeniach klastrowych i spotkaniach grupy technologicznej, którą mam przyjemność, że tak powiem, moderować w klastrze Brób i Metali, widzę, że się ludzie zaczynają otwierać, że przychodzą na spotkania, że rozmawiają między sobą. Niekoniecznie, znaczy nie boją się już w tym momencie zdradzać, powiedzmy, no może nie tajemnic, tak, ale zdradzać pewnych rozwiązań, do których doszli. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, w obecnej jak gdyby dobie techniki, przepływu, szybkości informacji, to wcześniej czy później i tak wyjdzie. To jest tylko kwestia jak gdyby czasu. Przeważnie wcześniej, tak? Jeżeli w tej chwili najpopularniejsze medium, które się otworzy, mamy praktycznie całe mnóstwo szeregu informacji. Jeżeli nie dowiemy się, powiedzmy, o firmie za płotu bezpośrednio, no to się dowiemy oczywiście przez inne portale. I tak to po prostu funkcjonuje. I myślę, że ta świadomość jak gdyby powoli zaczyna, jak gdyby wśród uczestników tego procesu rosnąć, dlatego chętnie się jak gdyby otwierają. A tak jak tutaj mówimy o tych innowacjach, o projektach rozwojowych i tak dalej, nie ma w tej chwili możliwości takiej, żeby w jednej dziedzinie. W tej chwili prowadzenie nawet już małej firmy to wymaga systemów i informatycznych, i systemów zarządzanych i tak dalej. Trochę szkoda, bo rzeczywiście ostatnio, jak trochę żeśmy rozmawiali na ten temat, mało jest jak gdyby w naszej edukacji w ogóle spraw związanych jak gdyby z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w ogóle z psychologią człowieka i tak dalej, a to by się naprawdę przydało.
Może jeszcze zatrzymajmy się na moment na Neotechu, bo ponoć no, wasze produkty w wielu samochodach można spotkać.
No tak, właśnie. To jest taka ciekawostka, dlatego że my produkujemy takie elementy, które są bardzo małe, ale mają bardzo odpowiedzialne funkcje. Tak? Trafiają do układów elektronicznych, w wyzwalaczach poduszek powietrznych i to jest jeden z drobnych elementów jak gdyby całego systemu, natomiast bardzo istotny z punktu widzenia jak gdyby bezpieczeństwa. Tak?
Czyli w każdej poduszce powietrznej w samochodzie jest element z Białegostoku?
Może tak być. Nie wykluczam, pewnie do wszystkich samochodów na świecie nie produkujemy, ale może tak być, nie będę tutaj zdradzał gdzie i tak dalej, ale sądzę, że na pewno tak jest. I to jest jak gdyby taka właśnie istotna też sprawa, tak? Firma niewielka w Białymstoku i tak dalej, coś nam produkuje.
Ile osób pan zatrudnia?
W tej chwili w firmie pracuje około 70 paru osób.
A eksport?
Jeżeli chodzi o eksport, to ponieważ firma działa dwutorowo, bo jest firma, która się zajmuje produkcją maszyn i urządzeń i część firmy zajmuje się produkcją elementów indukcyjnych. I tutaj, jeżeli chodzi o region, to pewnie jesteśmy, jeżeli chodzi o produkcję elementów indukcyjnych, praktycznie 90% to jest produkcja eksportowa. Także tutaj tą średnią troszeczkę podbijamy dla Sebastiana. Natomiast jeżeli chodzi o maszyny, no to w większości robimy to do kraju, ale też eksportujemy na zewnątrz i tutaj jak gdyby, no ale ten udział jest mniejszy, tak powiedzmy 10% to jest eksport maszyn.
Co zrobić, żeby było więcej takich producentów?
że przede wszystkim my współpracujemy i widzimy, że ta ilość firm, ten odsetek procentowy rośnie. Też jest to, co bardzo ważne.
No bo do tej pory raczej dominuje taki pogląd, że województwo podlaskie, no to przetwory mleczne, przetwory rolnicze, trochę maszyn do koszenia
ja i pracując tym podobnie. Z kolegami z Instytutu
No i jachty jeszcze.
Tak, badawczych usłyszałem, że panie kolego, tam Białystok, Suwałki to na grzyby, tak, a nie o innowacjach rozmowę.
To co zrobić, żeby ten portret nie regionu grzybiarskiego, tylko wysoce technologicznego zbudować?
Myślę, że tutaj jest potrzebna współpraca międzyinstytucjonalna. To, co robimy, że na targach pokazujemy się wspólnie z Politechniką Białostocką, wspólnie z Uniwersytetem, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, czy Suwalską Strefą Ekonomiczną i do tego cały szereg firm, tak? Na naszych stoiskach na Warsaw Industry Week, czy w Poznaniu, to jest 20 kilka firm, które wspólnie się prezentuje. Teraz jedziemy do Hanoweru w kwietniu, największe targi na świecie. Też nie tylko firmy z naszego regionu, ale i Polski Wschodniej. No, Polski Wschodniej wspiera te przedsięwzięcie, więc tutaj tylko i wyłącznie współpraca i też no, nasza współpraca z Ministerstwem Rozwoju, które mamy do dyspozycji na najbliższe 3 lata ponad 20 milionów na wspólną promocję gospodarczą, z czego trzeba podkreślić, firmy dokładają 40%, więc to jest tak, że to nie są tylko pieniądze unijne, tutaj jest kapitał prywatny, komercyjny i też intensywnie rozmawiamy z naszym Urzędem Marszałkowskim,
panie doktorze, to w co
jak
to
mocniej tak, rozwijać.
To w co zainwestować te na przykład 20 parę milionów złotych, ażeby zbudować taki portret innowacyjnego Podlasia?
Przede wszystkim musimy dotrzeć do młodzieży z promocją gospodarczą, że oto
takie firmy. Żeby nie wyjechała.
Dokładnie do tego zmierzam, żeby takie firmy jak Neotech, to mamy tych firm naprawdę tysiące, tylko trzeba je wydobyć
i
oszlifować i pokazać. To dzięki temu zbudujemy przestrzeń do atrakcyjnego miejsca do pracy i do życia, bo do życia mamy. Natomiast jeszcze nie potrafimy się, my wracając do tego genotypu, nie potrafimy się promować. Nie do końca wierzymy w siebie, że tacy naprawdę jesteśmy innowacyjni. Jeszcze nie dowierzamy, bo cały czas mamy ze strony Warszawy, że to jest Polska B, że oczywiście trzeba pewne tereny zaorać, bo tam nic się nie dzieje.
I teraz to spotkania z licealistami, maturzystami, tak. No bo 80% białostockich maturzystów, ja tę tezę wielokrotnie już w naszych programach przytaczałem i posługuję się nią, 80% białostockich maturzystów wyjeżdża na studia poza Białystok.
Dokładnie.
To jeśli będzie taki duży drenaż, no to nie będzie kogo zachęcać do pracy w tychże innowacyjnych firmach. Trzeba będzie ludzi importować wręcz.
I proces innowacyjny jest tym samym wolniejszy, bo to ludzie, jak przedmówca wcześniej mówił, generują rozwiązania technologiczne. Jeśli najbardziej mobilna, jeśli chodzi o kwalifikacje, młodzież wyjeżdża na studia.
Najbardziej zdolna, no, najbardziej nie bójmy zdolna. Się tego powiedzieć.
Jest zasysana przez wyższe ośrodki europejskie, już nie tylko krajowe, no to oczywiście zostaje nam mniejszy potencjał do wykorzystania tu w regionie. Abstrahując już od generowania, ale potem do tego, do obsługi tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych i zostaje nam robotyzacja. A znowu, że do obsługi robotów trzeba to sterowanie, automatyka i znowu kompetencje
też wiedza, kompetencje. Panie Marku, ilu panu brakuje inżynierów albo dobrych adeptów do tego, żeby przygotował pan taką sieciową kadrę innowacyjną?
Jeszcze tak powiedzmy sobie żartobliwie powiem, bo tutaj padło co zrobić, żeby region no, nie był tylko słynny z grzybów. No, można by powiedzieć najprościej zrobić to zakaz zbierania grzybów. Tak? W związku z tym z problem się jak gdyby sam rozwiąże i bez konieczności wydawania 20
Ale
milionów.
Ale mamy tak innowacyjną produkcję, jak ta, że wytwarza się w naszym regionie naczynia jednorazowe z otrąb pszennych. I nie możemy wygenerować decyzji, która zakazywałaby posługiwania się plastikami w naszym województwie ze względu na cenne walory przyrodnicze. A w to miejsce wprowadzić taki innowacyjny produkt. Też się zastanawiamy, też brak nam odwagi w podjęciu takiej decyzji?
No, no myślę, że jak zwykle no, decyzje jak gdyby no, muszą jakieś zapadać. No, trzeba też oczywiście jakieś tam odwagi i jak gdyby no, wizji generalnie.
Jednak, strategicznej.
Tak, dokładnie, tak, jakieś tam strategii. Natomiast jeżeli, wracając jak gdyby do pytania, ilu mi brakuje inżynierów. Znaczy firma jest na tyle mała, że musi być na tyle elastyczna, że jak gdyby my zasobami w postaci ludzi, w postaci środków no, są bardzo dokładnie wyliczane i gospodarowane. Czy w tym momencie powiedzmy sobie jest sytuacja taka, że ja chętnie bym pewnie zatrudnił
to może
jeszcze innych
pytanie.
Osób.
Biorąc pod uwagę cały rynek samochodowy, jak dużo tego rodzaju części jest potrzebnych, żeby w tę każdą poduszkę to wetknąć, to ilu musiałby pan zatrudniać, żeby przejąć cały świat, jeśli chodzi o cewki indukcyjne do poduszek?
No, żeby przejąć cały świat, no nie wiem.
1000, 2000.
Pewnie dobrze by było. No to jest troszeczkę rzeczywiście jakaś tam futurystyka i fantazjowanie. Natomiast
nie, no,
praktycznie...
Ale czuje pan przecież, że ma szansę się rozwinąć, bo dysponuje pan innowacyjnym produktem, wysoko jakościowym i można by było te rynki przejmować, tylko na ile brak kadry hamuje pana w no, realizacji tych zamiarów.
No tak, dokładnie. To sytuacja jest taka, że jest bardzo dużo w tej chwili, jest bardzo dużo pomysłu, które można by było zrealizować jak gdyby w firmie i fajnie by było, żeby jak gdyby rzeczywiście pozyskać ludzi, którzy mogliby nad tymi tematami jak gdyby pracować. Natomiast no, tu się pojawia jak gdyby kolejna jak gdyby sprawa, a mianowicie czas potrzebny dla tych ludzi, trzeba go kupić, tak? W związku z tym tutaj niestety w
już
tym momencie...
Już pana na to nie stać, bo konkurencja jest za duża.
No na przykład, albo nie stać, albo fajnie by było, gdyby właśnie te fundusze, czyli te strategie, o której rozmawiamy, bardzo dobrze tutaj właśnie to, co tutaj Mariusz mówił o tym, że w tej chwili te projekty są lepsze coraz, bo one są rzeczywiście nastawione na to, żeby można było wykorzystywać te środki nie tylko na obsługę, powiedzmy, administracyjno-prawną tych jak gdyby pozyskiwanych funduszy, bo to jest duży koszt, nie tylko w sensie finansowym, ale w sensie czasowym dla firmy. Duża firma jest w stanie wydzielić sobie, powiedzmy, zespół administracyjny, który będzie się zajmował pozyskaniem takiego projektu czy funduszu. Mała firma po prostu nie ma takich zasobów ludzkich, żeby jak gdyby to ogarnąć. Tutaj troszeczkę tego brakuje.
Co trzeba by zrobić, to pytanie do pana Sebastiana, żeby tak jak w Niemczech, jedna strona wystarczyła na wniosek na innowacyjny produkt w naszym kraju?
Myślę, że powoli do tych rozwiązań.
Słyszałem o polskich firmach, które przenoszą się do Niemiec po to, żeby pozyskiwać pieniądze na wsparcie innowacyjnych produktów właśnie z racji tych biurokratycznych, zredukowanych do minimum wymagań urzędowych.
Powiem tak, my korzystamy ze środków na poziomie Brukseli, na poziomie Warszawy, na poziomie regionu i im wyższy poziom, to rzeczywiście biurokracji jest mniej. To wynika też z tego, że budujemy zaufanie i nie ma takiego podejścia policyjnego, że na pewno ktoś chce ukraść, na pewno ktoś chce te środki sprzeniewierzyć. I widzimy tutaj progres. Rzeczywiście sporo nam brakuje jeszcze do partnerów zachodnioeuropejskich, bo właśnie pracując na poziomie Brukseli najczęściej się wysyłając dokumenty mamy zwrotkę, że w ogóle ich nie potrzebujemy. Przecież zrealizowaliście projekt, pokazaliście co było do zrobienia, osiągnęliście cele. To znaczy, że te środki zostały dobrze skonsumowane. Musimy trochę jeszcze na to poczekać, ale ja widzę, pracując 20 lat przy funduszach europejskich, że te procedury u nas się ułatwiają. Już nie ma tak, że zły kolor długopisu i projekt odpada. Tak? No, to mamy już za sobą. Takie absurdy były. Natomiast to, co jest ważne, to jest jakby zmiana systemowa w głowach, o czym rozmawiamy. Jak było pytanie o maturzystów, co zrobić, żeby nie wyjeżdżali, to na poziomie czwartej klasy czy trzeciej klasy obecnie, liceum czy technikum, to już jest za późno. My w tym momencie tak naprawdę już prowadzimy działania interwencyjne na poziomie szkół podstawowych, żeby przekonać młodzież, przekonać rodziców, że można tutaj pracować. Bardzo ciekawy projekt realizujemy pracownika młodocianego, gdzie młodzież w wieku 15 lat we wrześniu rozpoczęła edukację, a już w październiku pracowała na maszynach numerycznych i dostawała za to wynagrodzenie. Kiedy to jest możliwe? Bo w projekt mamy zaangażowane 6 firm, czyli młodzież z klasy trafia do różnych kilku zakładów i ci ludzie są przekonani, że można tutaj fajnie pracować, zarabiać dobre pieniądze i na wysokim poziomie technologicznym. I jak na początku był pewien rodzaj problem jakby ze zrekrutowaniem, to dzięki Facebooku, Instagramu, pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszła informacja i trafiliśmy w młodzież naprawdę ze świetną postawą, chcącą rozwijać się. I ja jestem spokojny o to, że ci ludzie będą budować innowacyjność naszego regionu w przyszłości.
No i pytanie na zakończenie, na ile właśnie, bo teraz debatowane są fundusze unijne i jak pan sądzi, czy spora część tych pieniędzy dla województwa podlaskiego trafi na te innowacje, czy nie?
No to pytanie jest dość trudne, bo w którym kierunku potoczą się negocjacje, to możemy wróżyć na tą chwilę z fusów, natomiast bez wątpienia powinien być na model współpracy nauki z biznesem i szkół średnich i zawodowych z biznesem. Ten przykład, który pan Sebastian przed chwilą przytoczył, bo na bieżąco jesteśmy w stanie określać kierunki rozwoju danego kierunku studiów, czy też specjalizacji w szkole zawodowej. Bez współpracy z biznesem i teraz jeszcze kooperacji, no nie wygenerujemy setki, nawet 1000 miejsc pracy i ich nie obsadzimy, jeśli nie będziemy mieli kadry. A ta kadra napędza innowacyjność. W związku z tym już dzisiaj potrzebujemy zmian w systemie edukacji, zarówno tym na poziomie średnim, jak i wyższym, gdzie partycypacja sfery biznesu będzie znacząca, dużo większa niż dotychczas.
Na razie oczekujemy listy innowacyjnych firm, gdzie każdy mieszkaniec Podlasia będzie mógł spokojnie zajrzeć i zobaczyć, że Neotech robi do poduszek, że CHM robi innowacyjne implanty i tak dalej, po to, żeby pokazać, że w naszym otoczeniu funkcjonują firmy, które są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o produkcję i innowacje. Czy można liczyć na coś takiego?
Zdecydowanie taki katalog klastrowy powstał już 2 lata temu. Znakomicie się rozchodzi na tych imprezach międzynarodowych. Tak naprawdę w tym momencie szykujemy się do aktualizacji. Wczoraj rozmawiałem z koleżanką pracującą nad tym narzędziem. W ciągu 2 lat 30 nowych firm się pojawiało, czyli ta lista jakby się wydłuża. I to, co...
Ale w internecie też będzie?
W internecie też, jak najbardziej. W wersji elektronicznej na naszej stronie zapraszamy, można przejrzeć obecny katalog.
I oczekujemy również, żeby nie tylko Żubr witał nas wjeżdżając na Podlasie, ale na przykład piękny baner, że Neotech robi do każdej poduszki samochodowej. Bo to jest ta informacja, która rzeczywiście może wzmacniać i innowacje, ale także chęć pozostania wszystkich młodych ludzi na Podlasiu. A zatem będziemy w tym kierunku, mam nadzieję, dążyli, a dzisiaj rozmawialiśmy o innowacjach z doktorem Mariuszem Citkowskim, wiceszefem Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Markiem Karabowiczem z firmy Neotech.
Bardzo mi było miło, dziękuję.
Oraz Sebastianem Rynkiewiczem z klastra obróbki metali.
Do usłyszenia.
Kłaniam się również, Lech Pilarski. Do usłyszenia.